Przepraszam, ale bałam się, że Marysia się krztusi, bo słyszałam takie, więc dlatego. Ostatnio przeczytałam w internecie taki komentarz, że dla 20 dzieci na świecie nie opłaca się zbawiać świata. Łatwo jest tak napisać, kiedy to kogoś nie dotyczy, bo dla mnie Marysia jest całym moim światem, ale też proszę się zastanowić wśród znajomych, wśród rodziny, wśród sąsiadów, każdy z nas zna osobę z chorobą rzadką, z chorobą genetyczną.
Dla Marysi. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Marysia ma 10 miesięcy, cierpi na zespół sercowo-twarzowo-skórny CFC podtyp 4, wywoływany mutacją MEK2. Powikłania dotyczą kwestii serca, skóry, wad w obrębie twarzoczaszki, są problemy z rozwojem, bardzo niskie napięcie mięśniowe. Niektóre dzieci nie chodzą, niektóre nie mówią. Bardzo często mają problemy z karmieniem. Często są na sondach, na tak zwanych PEGach, czyli żywieniu dojelitowym. U Marysi również była groźba, że to się wydarzy, ale dzięki terapii neurologopedycznej udało nam się to przezwyciężyć i Marysia je. Często się zdarza, że się dławi pokarmem, że się krztusi. Ja na szczęście byłam na kursie pierwszej pomocy i żałuję, że musiałam wykorzystywać tę wiedzę, ale też z drugiej strony cieszę się, że ją mam i że jestem w stanie ratować swoje dziecko, kiedy przychodzi taka potrzeba. Ta mutacja jest wysoce rakotwórcza. Mamy bardzo wysokie ryzyko pojawienia się ostrej białaczki, różnych nietypowych nowotworów. Boimy się też padaczki lekoopornej, która często występuje w tym zespole. Generalnie lista powikłań jest długa i obejmuje praktycznie każdy możliwy układ. My obecnie jesteśmy pod opieką 11 poradni.
Marysia, chodź, chodź, troszeczkę się przytulimy, tak? Muszę ci powiedzieć, co my będziemy robić dziś. Wyrównanie napięcia mięśniowego, wprowadzimy rotację w tłowiu, która będzie jej ułatwiać przejście do siadu samodzielnego i do czworaku. No to chodź, myszko. Pójdziemy na początek na piłkę.
Proszę. Ania, powiedz dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo.
To po marysiowsku znaczyło, że Marysia chce mikrofon.
To po marysiowsku znaczyło, że Marysia chce mikrofon.
Tak mam, żeby mieć jakieś konsole i dla FIFA, to jest moje marzenie. Żeby Marysia rozbierała lek, żeby mogła mi kibicować, kiedy się zdobyłam gole. Marysia śmieje się do mnie. Czekaj, aż wrócę w przedszkole.
A nigdy nie denerwujesz się na swoją młodszą siostrę?
Nie. Jeszcze nigdy jej nie biłam. Chyba, że niespecjalnie.
Ciąża z Marysią była taką ciążą pełną czytania książek i pisania. Więc był to taki dla mnie bardzo szczęśliwy czas. Zajmowałam się pisaniem książki. Była to biografia pewnego mężczyzny. I naprawdę idąc do szpitala byłam przekonana, że za 3 dni wrócę do rodziny. Jak się później też dowiedziałam, w przypadku tak rzadkich chorób, jaka dotknęła Marysię, takie choroby są niewykrywalne w badaniach prenatalnych. W nocy obudziły mnie skurcze. Od razu zainterweniowano, zdecydowano na natychmiastowym cięciu cesarskim. Na sali operacyjnej usłyszałam bardzo ciche słowa lekarza, zielone wody płodowe owinięte pępowiną. Wiedziałam też, że ten pierwszy krzyk, który wydała Marysia, nie był pierwszym krzykiem zdrowego noworodka. On bardziej przypominał skrzekot, który jej rozrywał płuca, a mi serce. Zapytałam, co jest z dzieckiem. Proszę się nie martwić, musimy się nią zaopiekować. Pokażemy ją pani, jak tylko będziemy mogli. Na sali panowała cisza. Ja wiedziałam, że to bardzo źle. W tym momencie ratowano Marysię. Pokazano mi ją na sekundę, ale nie pozwolono jej dotknąć, przytulić, pocałować. Przewieziono ją na oddział intensywnej terapii, żeby dalej ją ratować. Ale ja wciąż wierzyłam, że wszystko będzie w porządku. I gdy tylko zostałam przewieziona na salę pooperacyjną, od razu poprosiłam o rozmowę z lekarzem neonatologiem. Pani doktor też w taki pocieszający sposób powiedziała, no dziecko miało trochę komplikacji przy porodzie, ale ustabilizujemy ją i możliwe, że niedługo do pani wróci. Zapytałam się kiedy. To może potrwać jeden dzień, może potrwać siedem. Z każdym dniem przychodziły kolejne rozczarowania. I z każdym kolejnym dniem ten jej stan po prostu nie ulegał poprawie. Jej serce biło zdecydowanie za szybko, oddech przyspieszał, nie reagowała na leczenie, była leczona na zapalenie płuc. Lekarze zaczęli wykonywać kolejne badania i bardzo długo w ogóle nie byli w stanie ustalić, jaką wadę serca ma Marysia. Wymieniano ich kilka, ale w pewnym momencie lekarka zawołała mnie na rozmowę. Musiała mi powiedzieć, że podejrzewają u mojej córki chorobę genetyczną i że nie wiedzą, co to za choroba, ale wzywają do konsultacji genetyka. Pamiętam jak dziś taką jedną rozmowę z moją siostrą przez telefon. Zapytała mnie, co dalej. Ja powiedziałam, że mnie już naprawdę nie obchodzi, na co ona jest chora. Ja po prostu chcę ją mieć przy sobie, żeby nie leżała tam sama, bo to, co najgorzej wspominam, to właśnie to, że byłyśmy rozdzielone i że jej było tak ciężko, nie wiedziała, co się dzieje i nie była przy mamie. Rozmawiałam kiedyś z jedną mamą z intensywnej terapii, której dziecko niestety nie przeżyło. I ona mówiła, że ona się tak strasznie modliła, żeby Pan Bóg nie dawał jej ciężaru dziecka niepełnosprawnego. I mówiła, Panie Boże, jeśli to dziecko ma tak strasznie cierpieć, i jeśli to dziecko ma leżeć po prostu bez kontaktu, to zabierz je do siebie, bo jemu będzie po prostu tam lepiej w niebie. Ja pamiętam tylko, że na intensywnej terapii modliłam się, żeby ona do mnie wróciła. Nie stawiałam warunków, żeby była zdrowa. I tak sobie myślę, że może skoro nie stawiałam tych warunków, to znaczy, że byłam gotowa na to, żeby wychowywać chore dziecko. Mówiłam, że jeśli miałabym z kimś wychowywać dziecko niepełnosprawne, to tylko z moim mężem.
Wracamy do ćwiczeń, Marysiu. No musimy. Ja wiem, że nie. No, chociaż prawo, dobra? Odrobinkę, Bańko. Opa. No, idziemy. Prawa. Trzymaj. Dobrze. Jeden kroczek. No, chodź. Góra. Hop. O tak. Bomba. Jeszcze raz. Hop. Super.
Nawet nie mogliśmy popłakać, no bo ja wróciłam do domu. Pokazałam mężowi wynik. Powiedziałam cicho, co się wydarzyło. I z dziećmi dalej trzeba było pograć w szachy. Wykąpać je, dać kolację. Tak jakby nawet jeśli w danym momencie zawalił nam się świat, my nie mogliśmy tego pokazać, nie? bo oprócz tego skruszonego świata był ten świat rodziny, świat pełen miłości i to on nas tak naprawdę trzyma razem, to on sprawia, że nasze życie to nie są łzy, tylko to jest jednak zanurzenie się w takim rodzinnym, domowym cieple. To, co zrobiłam, kiedy już dzieci zasnęły, to po prostu usiadłam przed komputer i zaczęłam czytać, zaczęłam szukać informacji. W polskim internecie ich praktycznie nie było. Musiałam szukać zagranicznych publikacji naukowych i szukać różnych rozwiązań, które mogłyby pomóc mi uratować moje dziecko. Natrafiłam na fundację Pax II, którzy działają w Polsce pod hasłem Misja Lek i oni też rozwijają leczenie dla swojej córeczki Lenki. Postanowiłam do nich napisać. Oni okazali się być bardzo wspierający, powiedzieli, jak wszystko zaczęli i ja skorzystałam z ich doświadczenia, więc w zasadzie tydzień po diagnozie już wiedziałam, że robię to. Ale zanim założyłam fundację, chciałam mieć pewność, że to, co robię, nie jest szaleństwem, bo gdy komuś o tym opowiadałam, to każdy mówił, że to przecież niemożliwe. I ja też nic wcześniej nie wiedziałam o chorobach rzadkich, nie wiedziałam nic o genetyce, tak jakby to była dla mnie czarna magia. Ja się musiałam tego wszystkiego nauczyć, ale też zaczęłam pytać lekarzy, jeździć po różnych profesorach i pytać, co państwo o tym myślą. I oni wszyscy mówią, pomożemy pani, proszę to robić. To jest przyszłość medycyny. W taki sposób udało mi się zaangażować bardzo wiele osób i coraz więcej ośrodków medycznych udaje mi się też angażować w pracę nad lekiem dla Marysi. Nie ukrywam. Pamiętam, jak ja próbowałam się dostać do bardzo dobrego szpitala z prośbą właśnie o pomoc ze względu na chorobę genetyczną Marysi i dostałam informację, proszę się leczyć tutaj w najbliższym szpitalu. Kiedy powiedziałam, że zakładam fundację badawczą, nagle wszystkie szpitale chciały się zająć Marysią. Więc tak, jest to przykre i rodzic, który nie robi nic więcej ponad to, czego się od niego wymaga, nie jest traktowany dobrze. Jest dużo znaków zapytania, dużo nadziei, ale też dużo takich informacji, które pokazują nam, że to, co robimy, ma sens. Bo właśnie wspomniane SMA, terapia genowa, w Polsce co chwila pojawiały się zbiórki na 9 milionów i dzieci zbierały na lek na SMA, który teraz jest refundowany przez polskie państwo. I proszę sobie wyobrazić, że ten lek też został rozwinięty przez organizację taką jak nasza, czyli przez fundację badawczą założoną przez rodziców. I kiedyś któryś rodzic się uparł i postanowił, że on rozwinie lek, zaangażował naukowców, udało się i koncern po prostu odkupił od tej fundacji ten lek. To jest możliwe i takich przypadków jest znacznie więcej. W Stanach terapii genowych rejestruje się bardzo dużo.
Zakładamy sterylne ubrania, sterylne fartuchy, ochraniacze, gdyż nie chcemy wprowadzić jakichkolwiek zarazków do stref, w których zwierzęta przebywają w warunkach sterylnych. W chwili, kiedy dowiedziałem się, że mój siostrzeniec choruje na zespół Angelmana, chorobę rzadką, zauważyłem, jak duży jest to problem. Że jest to problem często niezauważalny, bo dzieje się on w obrębie konkretnych rodzin, które często też nie mogą wyjść z nim na zewnątrz, nie są widoczne. Wchodzimy do części eksperymentalnej Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tu będziemy pracować ze sprzętem laboratoryjnym i ze zwierzętami laboratoryjnymi, przykładowo takimi, które mają mutacje podobne do tych, które występują u pacjentów z chorobami rzadkimi. Poszukiwanie leku na zespół CFC typu 4, czyli na chorobę, na którą choruje Marysia, jest dla mnie dużym wyzwaniem intelektualnym, ale też odpowiedzią na to, na taką głęboką ludzką potrzebę zaradzenia i znalezienia sposobu na ludzkie cierpienie. Chcemy zrobić coś w przypadku, w którym moglibyśmy wyjść z założenia, że nie ma nadziei. I że w przypadku wielu chorób rzadkich stajemy przed takim stwierdzeniem, że są to choroby nieuleczalne. I tą definicję nieuleczalności chcielibyśmy usunąć z możliwie wielu chorób, znajdując na nie leki. W przypadku zespołu CFC typu 4 chorych w Polsce będzie bardzo niewielu. Jest to Marysia, prawdopodobnie jeszcze pojedynczy pacjenci, z którymi staramy się skontaktować. A na całym świecie mówimy o maksymalnie kilkudziesięciu osobach. Choroby rzadkie dotyczą rzadziej niż jednej osoby na 2000 osób, to jest definicja Unii Europejskiej. Jednakże tych chorób mamy i znamy bardzo wiele, jest to kilka tysięcy, między 8 a 10 tysięcy, a w samej Polsce jest to około 2 do 3 milionów osób. Problem jest bardzo duży i globalny, bo w przypadku takiej skali, chociażby w Polsce, no to jest to mniej więcej tyle osób, co osób cierpiących na cukrzycę. I gdybyśmy się zastanowili nad tym, że mamy tak szeroko występujące choroby, a tak rzadko znamy jakiekolwiek leczenie na te choroby. Mysz przez to, że starzeje się szybciej niż człowiek, to możemy zaobserwować, jak choroba może postępować u pacjentów, pomimo tego, że jeszcze nie widzimy tego u pacjentów, którzy w większości są dziećmi, są pacjentami pediatrycznymi. Cały czas niewiele wiemy, więc ciężko jest nam zbudować mocne hipotezy naukowe, takie twierdzenia i teorie, które byłyby bardzo uzasadnione. Musimy pozwolić sobie na duże ryzyko i nie ma w dużej mierze tego finansowania komercyjno-instytucjonalnego, czyli firma farmaceutyczna nie ma szans zarobić na leku, na chorobę rzadką, więc w związku z tym mamy ograniczone możliwości finansowania. Najczęściej wstępne finansowanie zbierają organizacje pacjentów, czyli rodziny, rodzice zebrane wokoło pacjentów z daną chorobą rzadką i to one pozwalają na rozkręcenie badań, uzyskanie wyników wstępnych. I kiedy już uda się zbudować coś w temacie, w którym stosunkowo niewiele wiemy, no to uruchamiamy to finansowanie grantowe, rządowe, ale to są dopiero późniejsze etapy.
Co dajesz, Marysi?
Poczytamy.
Proszę, Marysi. Chodź.
Idziecie do lekarza i to my, osoby bez wykształcenia medycznego, musimy być ekspertami od choroby naszego dziecka. To my musimy mówić lekarzowi. Ale proszę uważać, bo tu tego nie wolno, bo w tej publikacji jest tak i tak. Tu musimy być ostrożni na... Tak jakby... Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja jestem polonistką i anglistką, ja nie skończyłam żadnych studiów związanych z kierunkami medycznymi. To dla mnie jest naprawdę bardzo trudne. To przerasta gdzieś moje takie pojęcie, a ja po nocach siedzę i mi się chce płakać, bo muszę się uczyć medycznego angielskiego, żeby dać mojemu dziecku dostęp do najlepszej możliwej opieki medycznej. Tak nie powinno być. Ja obecnie przebywam jeszcze na urlopie macierzyńskim. Mąż pracuje. Ja pomimo tego, że zajmuję się trójką dzieci, również bardzo dużo pracuję i tak naprawdę nie śpię. To nie jest coś, z czego jestem dumna. Tak nie powinno wyglądać życie. W dzień staram się być po prostu tradycyjną mamą, która ugotuje obiad, która przytuli, pobawi się, pogra w szachy. Też duża część dnia, kiedy dzieciaki są w placówkach, w sensie Szymek w przedszkolu, Hania w żłobku, ja po prostu jeżdżę z Marysią po lekarzach, po rehabilitacjach. Natomiast kiedy dzieci zasypiają, ja nie mogę iść spać, tylko włączam komputer i muszę nadrabiać pracę, bo prowadzenie fundacji to jest pełnoetatowa praca i żeby te badania się działy, żeby wszystko posuwało się dynamicznie do przodu, to ja po prostu muszę bardzo dużo pracować. Kładę się spać o 3 w nocy, wstaję o 6. Tak nie powinno być. Ja chciałabym, żeby ktoś oddał mi mój urlop macierzyński i żebym mogła być tylko mamą. Boję się, jak długo będę w stanie to wytrzymać, ale jednocześnie wiem, że to była moja decyzja i że nie zawróciłabym się z tej ścieżki. Nie umiałabym sobie spojrzeć w oczy, stanąć przed lustrem i pomyśleć, wiedziałaś, że możesz coś zrobić i nie zrobiłaś nic. Natomiast na pewno chciałabym, żeby system był bardziej wspierający dla osób, które chcą prowadzić badania na rzecz leczenia. Kiedy zostaje się matką, dostaje się moc. Moc, żeby znieść te wszystkie kolki, nieprzespane noce, no wszystkie takie macierzyńskie trudy. A kiedy zostaje się matką dziecka niepełnosprawnego, to dostaje się supermoc. I to jest taka supermoc, że mówi się, że Tomek ma raka, tak samo jak Ala ma kota, że po prostu człowiek nagle dostaje w sobie tą taką siłę, wewnętrzną siłę, żeby opowiadać o wszystkich takich trudach w taki spokojny sposób. I ja na co dzień właśnie bardzo często rozmawiam z matkami innych chorych dzieci i one wszystkie to potrafią. Mamy w sobie taką siłę, żeby cieszyć się tym, co jest i nie załamywać tymi wszystkimi trudami. Co? Do taty? Do taty? Wyciągasz rękę? Marysiu. Co masz? Dobrze? Smakuje? Tak? Piłeś mleczko?
No to ciężko właśnie tak po ludzku to zrozumieć. Bez Pana Boga by się nie dało. No, być może dlatego nas to spotkało, że my się jakoś nadajemy do tego, żeby wspierać naszą córkę. To my jesteśmy właśnie do tego jakby wybrani, no. Lubisz często się do mnie uśmiecha właśnie, jak przychodzę z pracy. Cieszy się, że tata przyszedł, że trochę może ją ponosić, pokarmić. I ja też jestem z tego powodu szczęśliwy. Tata teraz był. Pierwszym słowem, które nam się wydaje, że wypowiada Marysia, to jest właśnie tata. Wielokrotnie to powtarzała. Czuję taką dumę, że tata w jej życiu jest ważny.
Ja trochę odrę z magii. Dzieci z reguły, według badań, mówią pierwsze słowo tata, bo jest łatwiejsze do wypowiedzenia niż mama.
O, tak tylko.
Nie, że jestem zazdrosna, ani trochę.
Przyjdzie jej mama z czasem też. Doczekasz się.
Już, kochanie, już. Za Marysią pierwszy bardzo poważny napad padaczkowy z tak zwaną desaturacją, czyli że zatrzymała się oddechowo. Bałam się, że jej nie odratuje. W walentynki 14 lutego Marysia była kilka dni po tym pierwszym takim bardzo, bardzo niebezpiecznym napadzie i pojawił się kolejny. Marysia siedząc zaczęła tracić równowagę i po prostu upadać na bok. I tak kilka razy w ciągu godziny. I ja w pewnym momencie już taka przerażona stanęłam nad nią z telefonem w dłoni. Chciałam wzywać pogotowie, a ona się na mnie spojrzała. Uśmiechnęła się i pierwszy raz powiedziała mama.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej dla Marysi. W audycji wystąpili Marysia Walczuk z rodzicami Justyną i Adamem, rodzeństwem Hanią i Szymonem oraz dr Kacper Łukasiewicz, kierownik Platformy Wsparcia dla Chorób Rzadkich Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.